Kochane, kochani, dziś odcinek bonusowy, bo sama nie sądziłam, że wypłyną ze mnie te wszystkie refleksje. Bardzo skądinąd osobiste, ale że jak już tworzę ten podcast, wrzucam tutaj treści, przychodzę z przemyśleniami, bo chcę się z wami podzielić. Trochę spóźnionymi na Dzień Kobiet, ale myślę, że adekwatnymi 365 dni w roku. Słowa te pisałam wczoraj pod wpływem dużych emocji. Dzisiaj te emocje są już mniejsze, opadły, ale przekaz jest tak samo ważny. Zaczynam. Nawet zaczynając pisać ten mój mini felieton, skarciłam siebie w głowie, że nie mam dość wystarczająco warsztatu, by go pisać, żeby ktokolwiek chciał go czytać albo słuchać. A piszę go, będąc w trakcie lektury Natalii de Barbaro, psycholożki, pisarki, autorki bestselleru Czuła przewodniczka, jednego z ważniejszych polskich kobiecych głosów w obecnych czasach. Autorytetu. I wiecie co? Śmieję się, bo jej pierwsze zdania i książki brzmią tak samo jak moje. Nie wiem, czy jestem dobra. Nie wiem, czy ktoś to będzie chciał czytać. No i dochodzi jeszcze ten cały wstyd bycia szczerą, no bo przecież trzeba trzymać fason, trzeba trzymać rolę moją stworzoną, wykreowaną gdzieś w social mediach czy w internecie. Przecież jak teraz do tego wszystkiego się przyznam, co czuję, co myślę, no to pokażę moje emocje, moje słabości, moją prawdziwą twarz. O nie, tylko nie to. Sięgnęłam po książkę Natalii dość późno, bo okazała się ona już, z tego co wiem, 2 lata temu, ale nie czułam wcześniej takiej potrzeby, żeby jej czytać. Dlaczego? No bo przecież mnie to wszystko nie dotyczy. Pomimo tego, że od wielu lat pracuję nad sobą, swoim postrzeganiem świata, wychodzeniem z kulturowo-społecznych schematów myślenia i działania, będąc przodowniczką mojego zuchwałego poczucia, mnie to już nie dotyczy. Z każdym dniem boleśnie przekonuję się, jak bardzo to, o czym zaraz opowiem, mnie i inne kobiety, i mężczyzn też, dotyczy. Fragment o emocjonalnej Haruwie, o którym Natalia wspomina na początku, jest dla mnie bardzo mocny. No bo my tak właśnie kobiety emocjonalnie harujemy każdego dnia. Z suchej definicji jest to nieodpłatna, niewidoczna praca, którą wykonujemy, żeby ludzie wokół nas mieli komfort i byli zadowoleni. I znów myśl, no przecież mnie to nie dotyczy. Ja się spełniam, nie daję się wtłamsić w standardowe ramy, robię co chcę, nikomu nie usługuję, jestem sama dla siebie. A potem czytam fragment o pamiętaniu, o przymusie pamiętania o imieninach koleżanki z pracy, poczuciu obowiązku zorganizowania imprezy wszystkim świętym dookoła. I mnie to dotyka, bo ile razy w ciągu mojego życia, moich dni w roku myślę sobie... Powinnam kupić prezent. Nie taki. Powinnam kupić inny. O, a teraz powinnam zorganizować jednak tę imprezę. O nie, zapomniałam. Boże, jestem beznadziejna. Ale co oni sobie pomyślą? O nie, że nie zrobiłam czegoś tak, jak powinnam. Że jestem egoistką. Ile razy myślałam... Powinnam ugotować to i to, jak przyjdą znajomi. O nie, jeszcze muszę iść teraz do sklepu. Bo każdy musi się najeść, każdy musi być zadowolony. Ja, dziewczynka, 19-20-letnia studentka, biegłam ze ściskiem w żołądku do sklepu, żeby jeszcze kupić ostatnie rzeczy, wydać jakieś horrendalne pieniądze, a potem zorganizować 3-daniową ucztę z ciastem i fajerwerkami na końcu, po to, żeby mnie nie ocenili, po to, żebym... wyszła na osobę, która dba o innych. I pomimo tego, że oczywiście część z tego robiłam także z radością i z troski o innych, duża część tego była podlana strachem, stresem i po prostu lękiem. A jeżeli nawet buntowałam się przeciwko sobie, przeciwko oczekiwaniom, bo wiedziałam, że to siedzi w mojej głowie, no to i tak potem przychodziły wyrzuty sumienia i myślenie, a może jednak trzeba było więcej zrobić, więcej kupić, bardziej się postarać, odmówić sobie swojej przyjemności, swojego wolnego czasu, swoich pieniędzy dla spełnienia po prostu jakiejś wygody innych. Przyjmowanie gości często łączyło się u mnie ze stresem. Pamiętam, dobry czas temu jechałam z moim chłopakiem przez południe Europy. Był piękny letni dzień. Jechaliśmy na rowerach i obserwowaliśmy osoby z południa, które siedzą na dworze, spotykają się, rozmawiają i ja sobie wtedy tak mówię. Fajnie tak mają na tym południu. Nie muszą się specjalnie umawiać i zapraszać do siebie. Spotykają się po prostu na ulicy. Dla nich to jest taki komfort. Nic nie trzeba organizować. I on oburzony spojrzał na mnie, że co to za różnica, czy w Polsce, czy tutaj. Spotkanie towarzyskie to spotkanie. Przyjemność, zabawa, ludzie, ot i tyle. I że to takie typowe moje, że ja się tym przejmuję i że mnie to stresuje. A przecież nikt tak nie ma. Czyżby nie miały tak pokolenia naszych babć, matek, no i nas, pieczołowicie szorujących każdy centymetr podłogi przed czyjąś wizytą, terror porządku i potrzeba tłumaczenia się z choćby minimalnego bałaganu? Naprawdę dajmy sobie z tym spokój. Miałam 19 lat, kiedy zaczęłam pierwszą pracę w gastronomii, w której całą obsługę stanowił wianuszek młodych, ładnych dziewczyn. Byłam jedną z nich. I niby nic się nie działo, ale tu czasem, a to szef, a to jakiś męski starszy klient puścił oczko, dziwnie się uśmiechnął, rzucił jakimś tekstem sprowadzającym mnie do roli młodej, atrakcyjnej kelnerki. No i nic takiego, nie? Przecież to komplementy. Więc żyłam sobie dalej. Miałam 20 lat, kiedy na studiach przez kolejne lata pracowałam w gastronomii i kiedy działo się dokładnie to samo. Zmieniłam tylko miejsce zamieszkania na większe miasto, ale to nie miało znaczenia. Miałam 21 lat, kiedy zaczęłam pracować w pierwszym biurze i na odmowę zjedzenia kawałka kiełbasy upolowanej przez szefa myśliwego usłyszałam: no szefowi odmówisz? Pff, wegetarianka, znajdziesz sobie męża i ci przejdzie. Miałam 22 lata, kiedy zaczęłam pracować w moim drugim biurze. No i tam już był hardcore. Byłam najmłodsza w całym zespole, stworzonym też z facetów, więc nieustannie podsycano żarty związane z moją seksualnością, z tym, że jestem młoda, witalna i zaraz będę dzieci robić, no bo w państwie polskim za mało. Przyznaję się, zdarzało się, że zarzucałam włosami, podłapywałam żarty, podśmiechywałam się, spuszczałam oczy. Byłam przez chwilę widzialna. Jest mi teraz za to strasznie, strasznie wstyd. Ale nie miałam wtedy pojęcia, jak sobie z tym radzić. A potem wychodziłam z pracy i chciało mi się wymiotować. Ile przytyków związanych z moją seksualnością, z tym, co powinnam w życiu robić i kim być, jaką rolę spełniać, jaką rolę w moim życiu powinien spełniać mężczyzna. Ile takich tekstów usłyszałam podczas tych moich kilku lat, dosłownie, zawodowej pracy. Setki, może tysiące. I nie zapamiętałam ich. Rejestrowałam je w danym momencie, a potem przechodziłam do nich na porządku dziennym. Słabe to są dowody zbrodni do podcastu. Ale one takie są. Są niewinne, są wyrafinowane, są rzucane pomiędzy zdaniami: o, zaraz sobie wypijemy kawę, a czy mogłabyś wysłać maila? Nie zdajesz sobie sprawy, kiedy one się dzieją. Tutaj coś o tym, że jak już będę miała męża, to będę w domyśle pełnoprawną kobietą. Tutaj, że a może hi, coś tam, jakiś romansik z szefem? Tutaj, jakie mam ładne, zgrabne nóżki. Dopiero kiedy zaczęłam pracować z kobietami, wszystko się zmieniło. Nagle byłam odważna, miałam swoje zdanie i wyrażałam je. I komfortowo się czułam. Jak to się stało, że przez tyle lat byłam tak uciszana? Drugą książką, która skłania mnie do refleksji przy tym Dniu Kobiet, są reportaże Agaty Romaniuk z Omanu, czyli arabskiego kraju, gdzie kobiety z pewnością obiektywnie patrząc mogą poszczycić się mniejszymi wolnościami niż Polki, gdzie aranżowane małżeństwa to wciąż norma, że przemoc domowa rzadko doczekuje się sprawiedliwości, a uzyskanie rozwodu jest bardzo trudne i długoterminowe. I znowu sobie z tą moją dumną, zachodnioeuropejską soczewką czytam i rozmyślam. Ale jestem wdzięczna, że za to, co mam, że mnie to nie spotyka, takie historie. A potem wychodzę z tej mojej bańki, wianuszka znajomych, jadę do rodzinnego miasta i spotykam się z dawną znajomą, a ona mi mówi, wiesz, na Kaśkę to nie można liczyć, że ona pójdzie z nami na imprezę, bo kolejny raz boi się powiedzieć mężowi, bo on się na niej wyżywa i każe jej siedzieć z domu z dziećmi, bo taka jej rola i za to jej płacą. I że dopiero to on musi wydać jej zezwolenie i się wścieknie. A w ogóle to sama sobie jest winna ta Kaśka, no bo przecież po co z nim siedzi, mogłaby odejść. A ona mówi, że nie pójdzie do psychologa, no bo on by ją tak nakierował, że ona by odeszła. A ona nie chce od niego odchodzić. Zaznaczam, że to są osoby z naszego pokolenia, w moim jak do tej pory mniemaniu żyjące w równościowych relacjach, no bo przecież są już inne czasy. Drogie kobiety, same co sobie robimy. Moja znajoma opowiadała o tej dziewczynie z perspektywą, sama jest sobie winna, nie on. On był w ogóle pominięty, jakby w tę całą historię w ogóle nie zaangażowany, jakby to nie on był prowodyrem strachu, przemocy słownej i Bóg wie czego jeszcze. I wszyscy wokół dają na to przyzwolenie. Chciałabym, żebyście z bardzo, ale to bardzo wrażliwym i krytycznym okiem podchodziły do tego, co się wam mówi jako kobietom. Co się mówi wam o innych kobietach, co wy mówicie do innych kobiet. I nie, to nie jest terror poprawności politycznej. I nie, to nie jest przewrażliwienie i rezygnacja z niewinnych żartów w naszej codzienności, bo to nie są niewinne żarty. To jest kreowanie naszej rzeczywistości, to język i słowa ją tworzą, kultura, my, nikt i nic innego. I dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Nie róbmy sobie tego, proszę. Muszę z dumą powiedzieć, że udało mi się stworzyć takie relacje, w których wśród moich znajomych nie ma takich tekścików, nie ma dogadywania o roli, którą ja muszę odegrać, o roli faceta w moim życiu, o jego przyzwoleniu mi na coś. Nie ma komentarzy o moim ciele. Stąd mój szok, kiedy już w końcu wyjdę z tej mojej bańki. I jak ważne jest wychodzenie z tej bańki i rozmawianie wciąż o tym, i jak ważny może jest ten podcast i to, co ja tutaj mówię, bo może nie wszystko jest takie oczywiste, jak mi się wydawało. Naprawdę da się stworzyć taką narrację, da się stworzyć takie rozmowy, da się stworzyć takie relacje, w których nie ma tego wszystkiego, o czym opowiedziałam wam chwilę wcześniej. Refleksja, ciągła refleksja nad tym, co mówimy, jest bardzo, bardzo ważna. Życzę wam tego z okazji tego marca, z okazji tego Dnia Kobiet, żebyście potrafili mieć taką refleksję i potrafili słowem albo brakiem tego słowa zmieniać ten świat i robić nam wszystkim kobietom i mężczyznom też oczywiście lepiej w tym życiu. Zapraszam do polemiki ze mną. I choć ku wielkiej mojej niechęci, ku wszelkiej krytyce i mojemu perfekcjonizmowi, chętnie posłucham, co myślicie o tym wszystkim od dziewczyn? Czy też wam się zdarzały takie historie, kiedy może nie wiedziałyście, że coś jest nie tak, ale czułyście czasem jakiś dyskomfort w waszej pracy? Wierzę, że dzielenie się tym i mówienie o tym głośno buduje, otwiera dialog na to wszystko. Także czekam na to, co macie mi do powiedzenia. No i dzięki. Wow, mocne, emocjonalne to było dla mnie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!